Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś porozmawiamy o Ukrainie. Trochę w tych ostatnich tygodniach zaniedbywaliśmy naszego sąsiada. Z oczywistych względów patrzyliśmy na to, co się dzieje w innych częściach Europy Środkowej i Wschodniej. Wprawdzie powoli z tygodnia na tydzień te zaległości, można powiedzieć, nadrabiamy. Dziś przyszedł kolejny krok. Właśnie w tej sprawie łączymy się w naszym programie z profesorem Walentym Balukiem, dyrektorem Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, no można powiedzieć tak, za nami długo oczekiwana jednak wizyta prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie. Prezydent Polski przebywał u naszego wschodniego sąsiada od ubiegłej niedzieli do wtorku. Prezydent spotkał się oczywiście z prezydentem Zełenskim, przywódcami Ukrainy. Odwiedził polski cmentarz wojenny w Bykowni. Był też w Odessie, gdzie były podpisywane porozumienia gospodarcze. Na początek mam zatem pytanie takie bardzo ogólne, jak należy ocenić efekty tej wizyty. Czy było to coś więcej niż tylko takie porządkowanie stosunków na linii Warszawa-Kijów?
Oczywiście, panie redaktorze, trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Dlaczego? A otóż dlatego właśnie, że oczekiwano przełomu w relacjach polsko-ukraińskich, które właśnie po 2015 roku zaczęły, kolokwialnie rzecz ujmując, szwankować. Przyczyną właśnie tych problemów były właśnie kwestie natury historycznej. Dlatego oczywiście przed wizytą prezydenta Polski na Ukrainie mieliśmy obawy, że problematyka historyczna również zdominuje spotkanie. Tak się nie stało i należy właśnie się cieszyć, aczkolwiek nie oznacza to, iż strona zarówno polska, jak i ukraińska bagatelizują albo, kolokwialnie rzecz ujmując, odpuszczają sobie kwestie natury historycznej.
Tak się nie stało, padły bądź co bądź może, ale jednak istotne deklaracje w tej materii, no ale właśnie, wracając do meritum, co przede wszystkim, na co należy zwrócić uwagę po tej wizycie?
Należy zwrócić uwagę, tak jak pan redaktor łaskaw był powiedzieć, na wizytę w Odessie. A zatem właśnie to jest ten, bym powiedział, nowy wymiar w okresie bilateralnych relacji w ciągu ostatnich kilku lat. Otóż właśnie jeżeli popatrzymy na wymianę handlową, no to właśnie ma ona tendencje wzwyżkowe. Oczywiście jeszcze nie odrobiliśmy w naszych wzajemnych relacjach strat, ponieważ jeżeli państwo dobrze pamiętacie, w 2013 roku wymiana handlowa pomiędzy Polską a Ukrainą wynosiła ponad 8 miliardów dolarów. W 2019 roku jest to właśnie ponad 7 miliardów dolarów. A zatem właśnie po 2014 roku z wiadomych względów nastąpił właśnie tutaj spadek. Odrabiamy straty i to bardzo, bardzo dobrze. Pamiętając oczywiście o historii, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na te relacje natury ekonomicznej, bo jeżeli ułożymy sobie dobre relacje w gospodarce, to wtedy właśnie i te relacje na poziomie czy na płaszczyźnie społecznej, ale także właśnie i trudne kwestie natury historycznej, łatwiej nam będzie w tych wzajemnych relacjach rozwiązać.
Co istotne, tylko dodałbym, panie profesorze, do tych danych, o których pan wspomina, tych blisko 7 miliardach dolarów, jeśli chodzi o wzajemną wymianę handlową, to zresztą o tym też prezydenci mówili, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przypomniał o tym, że Polska, i to też jest chyba istotne i to też pokazuje stan relacji, jest drugim na świecie największym rynkiem eksportu ukraińskich towarów. Z kolei jeśli chodzi o wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Polski, no to ona wynosi ponad 800 milionów dolarów. To tak uzupełniając te informacje.
Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za to uzupełnienie. Natomiast jeżeli popatrzymy pod kątem polskich inwestycji na Ukrainie, no to Polska nie jest właśnie w czołówce inwestorów. I tutaj trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego? Oczywiście są obiektywne przyczyny, ale także i subiektywne. I między innymi właśnie, jeżeli popatrzymy na tą wizytę polskiego prezydenta do Odessy i odwołamy się do lat 90. albo do początku lat 2000, kiedy rozważano kwestię budowy korytarza transportowego Odessa-Brody-Gdańsk, między innymi kwestię budowy ropociągu, to należy zadać sobie pytanie, dlaczego ten projekt, nie tylko jeżeli popatrzymy pod kątem ropociągu, ale także korytarza transportowego, nie został zrealizowany.
No były jeżeli zarzuty ze strony nawet ukraińskiej, były zarzuty ze strony ukraińskiej właśnie. Oczywiście. Jeszcze kilka lat temu, że to Polska nie jest zainteresowana de facto przedłużeniem do Gdańska.
Oczywiście, jeżeli popatrzymy właśnie, jeżeli popatrzymy na historię realizacji tego projektu, to strona ukraińska na początku lat 2000 już wybudowała swój odcinek ropociągu od Odessy do Brodów. Jeżeli popatrzymy, a trzeba się przyjrzeć działaniom rządów SLD, PSL i właśnie interesom politycznym, geopolitycznym pewnych polityków rządu Leszka Millera, czy właśnie podejścia do tej kwestii Waldemara Pawlaka, to trzeba właśnie zadać sobie pytanie, dlaczego ta inwestycja o znaczeniu strategicznym, przede wszystkim o znaczeniu strategicznym, nie została wybudowana, czy nie została ukończona. Oczywiście będą argumenty natury ekonomicznej, nie była bardzo opłacalna, ale właśnie tak jak podkreśliłem przed chwilą, ma znaczenie geopolityczne, geostrategiczne.
I dzisiaj trochę na to inaczej patrzymy, patrząc choćby na stan realizacji Nord Stream 2 i z tym, co się dzieje z tym projektem.
Oczywiście, dlatego właśnie, jeżeli popatrzymy na koncepcję polskiego badacza Rościszewskiego, który mówił o Via Intermare, właśnie to jest ten projekt Odessa, Brody, Gdańsk. A zatem korytarz transportowy, między innymi połączenie kolejowe, kolowe, które by mogły przebiegać przez Lublin. I właśnie jeżeli mówimy o partnerstwie strategicznym polsko-ukraińskim, o wymiarze właśnie tego partnerstwa, to realizacja tego typu projektów akurat ma wypełniać treścią to partnerstwo strategiczne. To jest między innymi wypełnienie treścią koncepcji Międzymorza, czyli budowy korytarza pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym. I mam nadzieję, że wizyta prezydenta Dudy, również Forum Gospodarcze Polsko-Ukraińskie w Odessie pozwoli właśnie inaczej spojrzeć zarówno stronie polskiej, jak i ukraińskiej na te wzajemne relacje. Przede wszystkim, jeszcze raz pragnę podkreślić, natury gospodarczej. A projekty infrastrukturalne mają i będą odgrywały właśnie tutaj bardzo ważną rolę. A zatem jeżeli popatrzymy na ten wymiar gospodarczy, to tutaj między innymi warto byłoby wspomnieć kwestie nie tylko polskich inwestycji w infrastrukturę portową Odessy, współpracę właśnie portów Gdańska i Odessy, czy innych właśnie polskich portów, to wzmacnia bezpieczeństwo i Ukrainy, bo właśnie polskie czy zagraniczne inwestycje nierosyjskie będą wypierały właśnie ten kapitał rosyjski, to wzmocni bezpieczeństwo Ukrainy, ale także regionu Europy Środkowo-Wschodniej, co jest niezwykle ważne. Jeżeli popatrzymy na inwestycje, o których właśnie mówiliśmy, chociażby w infrastrukturę nie tylko portową, ale także stocznie, proszę zwrócić uwagę, że Ukraina podpisała między innymi porozumienie z Francją w zakresie budowy kutrów patrolowych dla ukraińskiej Straży Ochrony Wybrzeża. Niedawno wizyta Zełenskiego w Londynie i memorandum, deklaracja współpracy ukraińsko-brytyjskiej w zakresie budowy kutrów rakietowych dla ukraińskiej marynarki. Polska ma doświadczenie w zakresie budowy tralowców, okrętów między innymi transportowych. Ukraińska marynarka akurat ma tutaj niszę do wypełnienia. Dlaczego nie ma właśnie podobnego memorandum w sprawie budowy? Tym bardziej Polska również przystąpiła już do realizacji projektu budowy niszczycieli min. Wybudowano pierwszy okręt. W planach jest budowa kolejnych dwóch okrętów tego typu. Dlaczego nie można połączyć wysiłków zarówno Polski, jak i Ukrainy? Ukraina potrzebuje między innymi inwestycji, ale także partnera do budowy systemów rakietowych operacyjno-taktycznych, które by dorównywały rosyjskim Iskanderom. Dlaczego Polska nie miałaby właśnie się włączyć do tej inicjatywy? Jeżeli popatrzymy na kwestie przemysłu lotniczego, budowa helikopterów, zakłady właśnie w Zaporożu, Polska ma również tutaj bogate doświadczenie. Dlaczego nie nawiązać właśnie kooperacji w tym zakresie? Tym bardziej, że przykłady pozytywnej współpracy polsko-ukraińskiej w przemyśle obronnym już mamy. Chociażby właśnie systemy Stokrotka do zwalczania samolotów bezzałogowych. Wiele innych inicjatyw.
No tak, tylko panie profesorze, to jest zaangażowanie powiedzmy tak ogólnie państwa, tak? Jakaś współpraca w tych dziedzinach, w których państwo odgrywa kluczową rolę. Mówimy tutaj o kwestii zbrojeniowo-militarnej tej gałęzi przemysłu, czy nawet jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. No ale z drugiej strony to oczywiście nie wszystko, bo to nie wypełnia tego oczekiwania, także które padło podczas tego forum biznesowego w Odessie, kiedy prezydent Zełenski wezwał właśnie do także polski biznes do aktywnego czy aktywniejszego inwestowania w gospodarkę Ukrainy i do, co też jest istotne, udziału w tej kolejnej fali prywatyzacji. Tylko pytanie, czy jak to będzie, czy jak to może zostać odebrane, no bo każdy biznesmen, obserwując sytuację międzynarodową, musi sobie zdawać sprawę i obliczać ryzyko związane choćby z sytuacją bezpieczeństwa takiej inwestycji. Wciąż mimo tego oficjalnego rozejmu walki na wschodzie Ukrainy się toczą.
Oczywiście, panie redaktorze, i tutaj też w trakcie spotkania prezydent Duda po raz kolejny oświadczył, iż Polska była, jest i będzie wspierała integralność terytorialną Ukrainy, suwerenność, niepodległość. Także jeżeli ktoś twierdzi, że Giedroyć umarł, koncepcja właśnie prometejska, ULB Jerzego Giedroycia Mieroszewskiego, która zresztą znalazła uznanie w oczach prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego, Bronisława Komorowskiego i była właśnie konsekwentnie realizowana, no to jest w błędzie. Otóż należy skutecznie przeciwstawić się polityce neoimperialnej Federacji Rosyjskiej. To jest w interesach Polski i Ukrainy. I Polska to doskonale rozumie. Dlatego właśnie, jeżeli popatrzymy chociażby właśnie na oświadczenie już byłego ministra spraw zagranicznych Czaputowicza, który w sposób wyraźny powiedział, że Rosja dokonała agresji wobec Ukrainy na Krymie, kontynuuje tą agresję wobec Ukrainy na Donbasie i właśnie dokonała agresji wobec Ukrainy w Cieśninie Kierczeńskiej.
Co więcej, prezydent Andrzej Duda podczas rozmowy i wspólnego wywiadu z prezydentem Zełenskim dla polskich i ukraińskich telewizji powiedział wprost, w 2014 roku Rosja napadła na Ukrainę. I doszło do głębokiego złamania prawa międzynarodowego.
Dokładnie. Dlaczego właśnie podkreślam i zwracam na to może po raz kolejny uwagę? Dlatego, że właśnie znaczna część państw z Europy Zachodniej, nawet właśnie członków NATO, nie do końca jest przekonana, że Rosja jest agresorem i jest stroną konfliktu. Jeżeli chcemy dążyć do rozwiązania tego konfliktu, to trzeba stanąć w prawdzie i powiedzieć wyraźnie, zresztą na gruncie prawa międzynarodowego osoba, która tak twierdzi, będzie miała stuprocentową rację. Rosja jest agresorem, a zatem jest stroną konfliktu. Koniec, kropka. I to jest konsekwentne stanowisko Polski. I Ukraina to docenia. Proszę zwrócić uwagę, że prezydent Zełenski po raz kolejny podziękował Polsce za jej właśnie taką pozycję i wspieranie w tym zakresie Ukrainy na arenie międzynarodowej. Również w kontekście integracji europejskiej i euroamerykańskiej. atlantyckiego.
Bo to też czyli znalazło odzwierciedlenie na ostatnim szczycie Ukrainy, Unia Europejska-Ukraina, gdzie również padały sformułowania i wprost takie informacje, oświadczenia o tym, że stroną tego konfliktu jest Rosja. To też ważne.
Oczywiście. Dlatego właśnie, tak jak już wspomniałem, to jest ważne dla Ukrainy, ale także właśnie dla Polski. Bo pamiętajmy, tutaj znowu będę się powtarzał, słowa wypowiedziane przez Lecha Kaczyńskiego. Dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie. Taka jest logika neoimperialnej polityki. A zatem to jest też w interesie Polski uregulowania konfliktu na Ukrainie, przywrócenie integralności terytorialnej dla właśnie państwa ukraińskiego. Ale właśnie życie toczy się dalej, a zatem jak należy postępować w tej sytuacji trudnej dla Ukrainy? De facto międzynarodowego konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą. Wycofać się, czy właśnie wręcz przeciwnie, się angażować? Otóż jeżeli popatrzymy na pozycję Niemiec, Francji, to w niektórych kwestiach oczywiście te państwa wspierają nieoficjalnie oczywiście Rosję w jej właśnie konflikcie czy w trudnych relacjach z Ukrainą. Jeżeli popatrzymy na tak zwaną formułę Steinmeiera czy inne podejście we strony niemieckiej w kwestii uregulowania konfliktu, to tak jak powiedział swego czasu przedstawiciel Stanów Zjednoczonych na Ukrainie, Kurt Volker, że właśnie Francja i Niemcy jako właśnie negocjatorzy czy mediatorzy w tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim bardzo często sprzyjają Rosji, a nie właśnie Ukrainie.
Bo to im się opłaca.
Dokładnie, bo akurat w większym stopniu zależy w stronie niemieckiej i francuskiej na zmniejszeniu roli NATO, czyli Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego akurat tutaj bardziej w konflikcie rosyjsko-ukraińskim momentami sprzyjają Moskwie, a nie właśnie rozwiązaniu tego konfliktu na gruncie prawa międzynarodowego. Dlatego właśnie, dlatego trzeba wziąć też pod uwagę, że pomimo tego trwającego konfliktu, zarówno Niemcy, jak i Francja, ostatnio widzimy też Wielka Brytania, ale także inne państwa, w tym Stany Zjednoczone, chętnie by inwestowały i bardzo dobrze na Ukrainie. Oczywiście ryzyko, o którym pan redaktor mówił, jest i ono jest spore. Nie tylko ten czynnik zewnętrzny, czyli agresja Rosji, ale także korupcja na Ukrainie, czy wiele innych czynników tutaj spowalniają.
No jeszcze do tego dokłada się oczywiście kwestia pandemii, prawda?
Dokładnie. Spowalniają właśnie napływ inwestycji, ale pytanie, czy Polska ma, i znowu tutaj użyję takiego określenia, ma odpuścić sobie, tak? Ma właśnie nie angażować się, ma właśnie zaniechać inwestycji? Otóż nie, ryzyko oczywiście jest i trzeba być tego świadomym, natomiast teraz jest bardzo dobry moment, kiedy można i należy wejść właśnie ze swoimi inwestycjami na Ukrainę. Dlaczego? Dlatego, że Polska jest obecnie czwartym partnerem w wymianie handlowej dla Ukrainy. Mówiłem o tej dynamice pozytywnej. Mówimy właśnie też o pozytywnym wizerunku, pomimo właśnie pewnych problemów natury historycznej. Mówimy o pozytywnym wizerunku Polski na Ukrainie. I to trzeba i należy wykorzystać. Między innymi realizując infrastrukturalne projekty budowy korytarzy transportowych, budowy nie tylko ropociągów, ale także gazociągów, przy pomocy których można będzie tłoczyć gaz ze Świnoujścia na Ukrainę, zwiększając bezpieczeństwo, rolę i znaczenie Polski, a także właśnie wpływając w sposób istotny na bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy. Podchodząc właśnie kompleksowo do kwestii bezpieczeństwa polityczno-militarnego, ekonomicznego państw Europy Środkowo-Wschodniej, uda się, w moim przekonaniu, może nie tyle zmniejszyć rolę i znaczenie Rosji, co właśnie zdywersyfikować jej wpływy nie tylko na Ukrainie, ale także w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej i będzie to powodowało zmianę w polityce samej Federacji Rosyjskiej. Rosja będzie wtedy poszukiwała innych możliwości prowadzenia swojej polityki, nie tylko przy pomocy polityki rurociągów czy dezinformacji i propagandy, ale będzie bardziej właśnie skłonna prowadzić politykę przy pomocy soft power, a nie hard power.
Profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMC, jest gościem Studia Wschodniego. My do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.